Agata Sroszko, uzdrowicielka z małej wsi na pograniczu polsko-litewskim, znika, a na jaw wychodzą skrywane latami tajemnice. Oto przypadka, miejscowość, w której wszystko zdarzyć się może. Fragmenty szarlatanki Izabeli Mejzy czyta Ewa Sobczak.
Były czasy, kiedy wiele mógł zrobić, a teraz leży nieprzydatny cymbał jeden, powiedziała do siebie Lusia, przerywając ciszę panującą w jej wnętrzu. W gospodarstwie Agaty nie znalazła żadnych znaków, dlatego wróciła do domu, gdzie czekała na wieści od Waldasa. Cicho, bądź cicho, krzyknęła do Gedymina. Jak mnie rozdrażnisz, nie dam rady przyrządzić ci leku. Lusia przesunęła nieco doniczkę na półce, dostała się do cukierniczki i zaczerpnęła z niej łyżeczką cukru, a następnie zerwała najmiększą łodyżkę aloesu, wycisnęła z niej sok wprost na cukier i połknęła. Gorycz rośliny łagodnie przechodziła w słodycz cukru, przemieściła się przez gardło, przełyk i osiadła w żołądku. Na wpół sflaczałą łodygę Lusia wzięła do kuchni, wygrzebała z niej resztki miąższu i zmieszała z pokrojonym drobno korzeniem kosztywału. Mieszankę przełożyła na starą pieluszkę, której dawniej używali do cedzenia mleka, i zaczęła nią okładać powykręcane stawy Gedymina. No i po co było się tak drzeć? Lekarstwo przygotowywałam. Wypowiedziała te słowa wolno i wyraźnie, unosząc brwi niczym nauczycielka tłumacząca nierozgarniętemu uczniowi przerabianą już wielokrotnie lekcję. Potem spojrzała mu prosto w oczy z powite mgłą, prześlizgujące się po powierzchni przedmiotów i rozbiegane, oczy, które nie dawały nadziei na kontakt. Mimo to zapatrzyła się w nie i powiedziała: Agaty nie ma. Gedymin mlasnął, a potem napiął się i puścił bąka. Zlustrował spojrzeniem izbę ze stojącą w rogu szafą, małym biurkiem, na którym pisywał listy, kiedy jeszcze umiał pisać, i toaletką, przy której Lusia lubiła spędzać czas, używając swoich kremów, toników i pomad, a potem spojrzał na żonę i na moment, na ułamek sekundy, zatrzymał się na jej twarzy, po czym mrugnął i powiedział: Nie ma. Zabrzmiało to jak echo. Cóż to się stało, Gedziu? Już dawno tak składnie nie mówiłeś. Lusie na poważnie zdziwiły te dwa słowa, które brzmiały nadzwyczaj sensownie. Nie ma, powtórzył Gedymin jeszcze raz. No, dotarło do ciebie chyba, nie ma, Gedziu. Może się znajdzie, póki co ja cię będę leczyć. Podpatrywałam przez tyle lat, no i na mnie przyszła kolej. Gedymin zamrugał. Nie ma? Zapytał. No nie ma, ale już przestań to powtarzać, przecież to jasne jak słońce, że jej nie ma. Twoje gadanie nic tu nie zmieni, ale nie martw się, cała wieś jej szuka. Powiedziała głośno i wyraźnie, z przesadą formując usta w poszczególne sylaby, a potem westchnęła, najwyraźniej chcąc oddzielić rozmowę o sprawach wyższej wagi od tych codziennych. I dodała: Nadstaw kolana, posmaruję miksturą. O tak, grzeczny mój, to przyniesie ci ulgę. Sama jednak szukała ulgi na próżno. Dzień upływał jej na przypominaniu sobie wydarzeń ze wspólnego życia jej i Agaty i choć chciała to zrobić w porządku chronologicznym, myśli jej nie słuchały, krążąc swobodnie po różnych czasoprzestrzeniach. Wspomnienia były chaotyczne, jedne zaprzeczały innym. Ich niespójność sprawiała wrażenie, jakby grały ze sobą w grę o niezrozumiałych regułach. Obraz przyjaciółki, który wytworzyła dzisiejszego dnia na swoje skromne potrzeby Lusia, był niestabilny. Chciałaby poszywać go w paru miejscach, domalować co nieco, pochować postrzępione skrawki płótna, które po odejściu Agaty strzępiły się jeszcze bardziej jak na złość Lusi, która na siłę próbowała od 10 godzin złożyć przyjaciółkę w całość. Gdyby mogła nadać wizerunkowi stabilne rysy, zamykając osobowość Agaty w solidnych ramach, na pewno odgadłaby, dlaczego jej nie ma. Któryś ze szczegółów niewątpliwie by zdradził sekret. Może zatruła się mlekiem chorej krowy i poszła na bagna szukać ziół, które jej pomogą? Może zasłabła gdzieś w lesie? To byłoby najgorsze. A może mleczarz podrzucił ją do Kopciowa po nowy notes albo książkę, o której usłyszała od Tomasza? Może naszedł ją nieznany gość i wywlekł z domu? Złodziej? Morderca? Kochanek? Nie, to byłoby zbyt śmieszne. Kochanków już nie szukała. Gdyby tylko Lucy starczyło mocy, by zbadać, co Agata ostatnio jadła, co piła, co czytała albo kto ją odwiedzał. Czas i siły może i by znalazła, ale jej umysł od pierwszych momentów życia wyćwiczony w wychwytywaniu nic nieznaczących z perspektywy wieczności szczegółów nie podołałby wyzwaniu. Lucia nie potrafiła nawet przypomnieć sobie twarzy Agaty. Zapomnieć twarz to jak zapomnieć całego człowieka. Pomyślała. Poczuła ogromną wzgardę do samej siebie, otoczona przez straszną ciemność. Zapomnieć twarz najbliższej osoby to tak, jakby ją zdradzić, a to przynależy tylko najokrutniejszym ludziom. I być może Lucia pogrążyłaby się we wzgardzie względem siebie, nie wychodząc z niej przez długie godziny, gdyby nie sygnały płynące z ciała. Nagle poczuła, że zdrętwiały jej obie nogi. Ciarki pięły się po łydkach i gdyby nie przeciwstawiła się im, niebawem doszłyby do ud, całkowicie ją paraliżując. Zaczęła walczyć. Nie ze wzgardą do siebie, na to było o kilkadziesiąt lat za późno, ale z własnym ciałem. Ruszyła lekko nogą, mięśnie wróciły do swojej dawnej sprawności, podniosła rękę do głowy i potarła nią mocno o policzek, czuła go nie gorzej niż przed zamarciem. Nawet biodro bolało jakby mniej. Następnie wymówiła na głos kilka słów niezrozumiałych, nie mających związku z miejscem i czasem, w którym się znalazła, tylko po to, by przekonać się, czy nadal ma głos. Zdjęła pieluszkę z kolan Gedymina i zrobiła krok w kierunku kuchni. Spojrzała na schodzoną drewnianą podłogę leżącą pod jej stopami. Jakie to szczęście, pomyślała, że ją pod sobą mam. Kiedy opierała stopy mocno na deskach, jej myśli wywędrowały przez okno i dalej razem z wiatrem, ponad jabłonie, ponad topole i ponad chmury, aż do czasów, kiedy świat wydawał się prostszy.
Był to fragment Szarlatanki Izabeli Mejzy w interpretacji Ewy Sobczak. Powieść polecają Wydawnictwo Kobiece i Polskie Radio Białystok.